Trzymajmy się życia. Jest to ostatnie, 12. rozważanie w cyklu Człowiek, niebo i piekło. Poprzednio mówiliśmy o uchwyceniu się życia. O tym, że każdy człowiek ma do wyboru dwie możliwości. Albo się uchwycić Jezusa, czyli powierzyć Mu siebie, albo odmówić zaproszeniu Jezusa i pozostać w takim stanie, w jakim się jest. I każdy z nas już tutaj i teraz powinien się opowiedzieć, zdecydować, co wybiera. Usprawiedliwienie lub potępienie. I od tego wyboru zależna jest wieczność, którą spędzi się albo z Jezusem, albo z dala od Niego, niestety w towarzystwie diabła i jego demonów. Zakończyliśmy nasze rozważanie przypomnieniem o jednym z dwóch złoczyńców ukrzyżowanych z Jezusem, który zapragnął być tam, gdzie znajdzie się Jezus. Ten złoczyńca w ostatniej chwili swego życia powierzył siebie Jezusowi i spotkał się z natychmiastowym, życzliwym przyjęciem. On sobie nie zdawał z tego sprawy, że dzięki temu w wieczności nie będzie na zewnątrz, a więc nie znajdzie się z dala od oblicza Pana, ale że będzie z Jezusem. A tymczasem jeden z 12 o pięknym imieniu Juda, to jest wersja hebrajska, on nosił imię Judasz, Judas w wersji greckiej, ale w wersji oryginalnej to imię oznacza niech Jahwe będzie pochwalony. I ten właśnie uczeń Jezusa, apostoł, z premedytacją rozmyślał i w końcu doszedł do tego, że zdradził swego mistrza, a potem sam przerwał swoją nić życia. I się rodzi pytanie, dlaczego? Przecież miał prawie 3 lata na poznanie Jezusa. Natomiast złoczyńca miał tylko kilka godzin i to w takich strasznych warunkach. I żeby znaleźć odpowiedź, a właściwie odpowiedzi, chcielibyśmy w ramach naszego tematu przewodniego, czyli Człowiek, niebo i piekło, zajrzeć do przedostatniego rozdziału Księgi Apokalipsy. I tam w wersecie 7 czytamy takie krótkie zdanie. Zwycięzca to odziedziczy i będę dla niego Bogiem, a on będzie moim synem. Później odczytamy również i wersety wcześniejsze i jeden werset późniejszy. Ale w tej chwili tylko to zdanie, bo chodzi mi o wyraz zwycięzca. Ten wyraz, jak się okazuje, występuje rzadko w Biblii, ale o tym za chwilę. A więc to wszystko, co wcześniej jest powiedziane, odziedziczy. A więc zwycięzca się zjawi tam w nowym niebie i w nowej ziemi jako prawny współwłaściciel, że ma prawo do dziedziczenia. A Bóg dla niego będzie Bogiem, a on będzie dla Boga synem. I właśnie ten złoczyńca okazało się być zwycięzcą, stał się zwycięzcą. A apostoł z takimi możliwościami został przegranym. Chciałbym się na tym z wami zastanowić. Bo ten właśnie apostoł o tym pięknym imieniu niech Jahwe będzie pochwalony, swoją postawą i swoim czynem zapracował na takie przydomki jak syn zatracenia, syn potępienia, a nawet sam Pan Jezus o nim powiedział, czy nie ja was 12 wybrałem, jeden z was jest jednak diabłem. Albo w innym rozdziale Ewangelii Jana 17, a wcześniej był rozdział 6. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. A więc nawet Jezus nie mógł powstrzymać procesu degradacji moralnej swego ucznia. I by się wydawało, że Zbawicielowi się nie udało zachować przy sobie wszystkich, którzy z Nim byli. Oczywiście to są takie nasze wnioski, nasze myślenie, to są inne uwarunkowania, ale chciałbym właśnie, abyśmy spojrzeli na to zagadnienie takimi naszymi prostymi pytaniami i wnioskami. Bo przecież Pan Jezus powiedział w 6 rozdziale Ewangelii Jana: wolą tego, który mnie posłał, jest, bym nie utracił nikogo z tych, których mi dałeś, czy których mi Bóg dał, Ojciec dał, lecz wskrzesił ich w dniu ostatecznym. A tak patrzymy na rzeczywistość, to tylu ludzi się chrzci. I z nami się chrzciło tyle ludzi, a ilu jest dzisiaj? Potem chrzciliśmy tylu ludzi, a ilu jest dzisiaj z Chrystusem? Spójrzmy, jak wielki jest odsiew. I to nie jest wina Kościoła, zborów, Chrystusa, tylko właśnie jest gdzie indziej położona. I chcemy o tym dzisiaj porozmawiać. Co zrobić, by uchwyciwszy się Jezusa, dojechać do mety, do domu Ojca? Oczywiście trzeba się trzymać życia. I używaliśmy tego porównania tego narciarza wodnego, który dopóty będzie mknął za motorówką, dopóki się będzie trzymał mocno tego holu, jaki mu rzucono, i będzie postępował według reguł, o jakich wcześniej się dowiedział. Dlatego być może wyjaśnienie tej sprawy, że Jezus nie chciał nikogo utracić, a utracił, jest w takim innym wersecie, rozdział 13, Jana 18 wiersz. Nie mówię o was wszystkich, ja znam tych, których wybrałem. Lecz niech wypełni się pismo. Ten, który je mój chleb, podniósł na mnie swoją piętę. Więc Jezus wybiera i zna i wie, kogo wybiera. I każdy ma szansę, niezależnie od tego, na co go stać. I w tym miejscu Pan Jezus, a to jest miejsce i okoliczności takie znaczące, gdy Pan Jezus im nogi umywa, 13 rozdział Jana, tam spójrzmy sobie. Tam Pan Jezus przywołuje Psalm 41, wiersz 10, gdzie Dawid ubolewa, że jeden z jego przyjaciół, który jadał z nim przy stole, zachował się jak narowisty koń. To jest właśnie komentarz i warto o tym wiedzieć. Przyjaciel się nagle zachowuje jak narowisty koń. Pamiętamy, gdy Pan Jezus powiedział do apostoła Pawła, że nie możesz wierzgać przeciwko ościeniowi. Ten oścień to właściwie jest taki zaostrzony drążek, kij, którym się dotyka zadu wołu i wtedy on jest pobudzony do ciągnięcia tego powozu, żeby iść do przodu. I nagle ten koń, ten wół usiłuje kopnąć do tyłu, ugodzić kopytem tego, który jest jego panem. I to właśnie Pan Jezus w obecności Judasza, zanim on to uczyni, już mówi mu o tej sytuacji, że on postąpi podobnie i tak wierzgnie, że zdradzi swego Zbawiciela, który jest jego przyjacielem. Albo też inne wyjaśnienie z pierwszego listu Jana 2,19. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Jak rozpoznać w sobie? Oczywiście, przede wszystkim rozpoznać samemu w sobie, a też czasami trzeba rozpoznać i w innych, jako duszpasterz w tej chwili mówię, czy jestem Jezusa, czy ktoś jest Jezusa. I czasami to trzeba zrobić wbrew pozorom. I oczywiście jest to temat sam w sobie bardzo bogaty, ale ja tylko to skwituję takim prostym zdaniem z Ewangelii Jana, 10 rozdział. Moje owce słuchają mojego głosu i ja znam je, a one idą za mną. A więc gdy chodzi o mnie, jak mam rozpoznać, czy czasem nie mam skłonności, aby wierzgnąć kopytem i zdradzić mego Pana, by popaść w grzech i tkwić w tym grzechu? Jak rozpoznać, czy jestem z Jezusa, czy też z Niego nie jestem, mimo że udaję, że jestem? A więc słuchać głosu Pana. I pomyślmy, kto wie o tym, czy owieczka słucha głosu Pana? Wie pasterz i owieczka, nikt więcej. Bo jest to intymna więź, intymna komunikacja. Komunikacja czasami niewerbalna. Jest to porozumienie bez słów. Jest to coś jeszcze więcej, upodobanie bycia ze sobą. I gdyby ktoś z zewnątrz miał to ocenić, to Pan Jezus mówi po owocach. Mamy poznać, one zdradzą, ale to oczywiście wymaga już czasu. Dlatego też i każdy z nas będzie sądzony według uczynków. Pan Jezus nie sądzi kogoś dlatego, że widzi w nim zło i już go od razu osądza. To zło się musi okazać podczas prób. Dlatego apostoł Paweł daje taką ciekawą radę. 2 Koryntian 13 rozdział 5 wiersz. Sami siebie poddawajcie próbie, czy trwacie w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że nie wytrzymaliście próby. A więc to, czy jestem w Jezusie, Jezus jest we mnie, czy się go trzymam, wymaga próby i ja mam sam siebie próbie poddawać. Oczywiście i Bóg mnie poddaje, Jezus podaje mnie próbie i sporo jest na ten temat i w liście Jakuba, i w listach Piotra, i apostoł Paweł o tym pisze. A więc warto jest na tą sprawą się zastanowić. I teraz bym chciał przejść do Apokalipsy, bo na początku tej księgi, w dwóch rozdziałach, drugim i trzecim, mamy opis, i tak to nazwę współcześnie, wizytowania przez Pana Kościoła siedmiu zborów. I się okazuje, że Jezus doskonale wie, co się w nich dzieje. Oczywiście nic dziwnego, że On wie. Ale chcemy to opisać. I w sześciu z tych siedmiu listów mówi: znam Twoje czyny. Do zborów w Smyrnie mówi: znam Twój ucisk i ubóstwo i obelgę, jakiej doznajesz. Do zborów w Pergamonie jeszcze dodaje: wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, ale trzymasz się mego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. A więc to wszystko widzi Jezus. I rzeczy wewnętrzne ukryte, a też i na zewnątrz, co się dzieje i jakie są w nas reakcje na widok tego, co się wokół nas dzieje. Bo dobry pasterz zna swoje owce. Znamy 10 rozdział Jana. Albo też Jan 2 rozdział. Od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. On zna sprawy i okoliczności każdego zboru w myśl psalmu 139, pierwsze 4 wiersze. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Jeszcze bowiem nie ma słowa na moim języku, a Ty, Panie, już znasz je całe. I też apostoł Piotr w rozmowie z Jezusem w rozdziale ostatnim Ewangelii Jana mówi: Panie, Ty wszystko wiesz. I chciałbym, abyśmy się teraz przyjrzeli tym siedmiu zborom, które są w Apokalipsie opisane. I to jest słowo do nas wszystkich. Bo tam jest takie ważne, powtarzające się zdanie: kto ma uszy, niechaj słucha, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów, co mówi do zborów. I gdy chodzi o zbór w Efezie, to pierwszy zbór, to zwycięzca czy zwycięzcy pozwolę spożyć z drzewa życia, które jest w raju Boga. I oczywiście nie ma sensu mówić o drzewie życia, o raju Boga, bo to są symbole, które mówią nam, zawsze o tym samym. Chodzi o Jezusa, chodzi o wiekuistego, chodzi o Boga. On jest źródłem życia, On jest dawcą życia. Są pewne warunki, które trzeba spełnić i nimi, między innymi jest spożywanie z drzewa życia. Raj to jest miejsce, gdzie jest Bóg i gdzie my z Nim będziemy przebywać. Nie ma sensu wchodzić w wszystkie szczegóły i je rozdrabniać, ale się skupić na tym, co jest istotne. Zwycięzca ma obietnicę, że będzie miał pozwolenie. A więc kiedyś Adam i Ewa otrzymali zakaz spożywania, bo byli w takim stanie, że spożywanie z tego owocu sprawiłoby, iż grzesznik trwałby wiecznie. A ponieważ grzesznik musi umrzeć, bo skutkiem grzechu, skutkiem zerwania więzi z dawcą życia, ze Stwórcą jest śmierć, a więc dla człowieka lepiej jest, żeby umarł, niż w takim stanie upadłym, dramatycznym, tragicznym, żeby żył wiecznie. To oczywiście będzie później w jeziorze ognistym, w tej drugiej śmierci. Ale Bóg w swojej litości sprawił, że wstrzymał możliwości utrzymania egzystencji dla człowieka, który zerwał z nim więź i jest skażony. A więc mamy mieć uszy otwarte, czyli być uważnym, nie głuchym, nastawić się, by zrozumieć i okazać posłuszeństwo, trzymać się życia, najpierw słyszeć. I to odpowiedzialne słuchanie jest nakazem. To nie jest propozycja, prośba, to jest nakaz. Ponieważ do nas przemawia Duch Święty, przemawia sam Bóg. I On daje nam takie jasne napomnienie do wszystkich zborów, do wszystkich nas, a więc wnioskujemy, że każdy z nas jest zobligowany do uważnego słuchania, co Duch mówi do kościołów. I ten Duch prawdy daje świadectwo o Jezusie, który jest prawdą. Ten Duch naucza tego, co Jezus nauczył. A zborem są ludzie. I każdy zborownik winien się liczyć z przesłaniem, które pochodzi od Boga przez Ducha Świętego. I to wezwanie do wytrwałości odnosi się do poszczególnych członków zboru jako potencjalnych zwycięzców. To wezwanie jest podane w formie obietnicy, że będzie miał prawo do drzewa życia, ale zarazem też jest ostrzeżeniem, że gdy będzie brak skruchy, to też i mogą być tragiczne skutki, ale jest ono zagrodzone słowami nadziei i zachęty, że nigdy nie jest za późno na odbudowę. Jakie są to słowa zachęty? Mam przeciwko Tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. A więc każdy członek teraz słucha i się musi zweryfikować. Pamiętaj, skąd spadłeś i się opamiętaj. Podejmij pierwsze czyny. Jeśli nie, to przyjdę do Ciebie i Twój świecznik poruszę z jego miejsca, gdy się nie opamiętasz. Ale jest to właśnie teraz zachęta, jest to poważne ostrzeżenie przed tragicznym końcem i to właśnie nas dotyczy, zborowników, członków ciała Chrystusa. Ale jest też i zachęta, masz jednak zalety, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. A więc tak ważne jest trzymać się Jezusa, tak ważne jest słuchać tego, co Duch aktualnie do Kościoła mówi, a te panny głupie i mądre, to właśnie o tego słuchania. Już słyszały, że idzie oblubieniec. Zasnęły i już nie mogły słyszeć. I nagle się obudziły. I nagle znów usłyszały. I poszły. A to jest, więc ważne jest słyszenie, a też ważne jest i przygotowanie się. I Słowo Życia mówi o tym przygotowaniu się. Dlatego, że Jezus pokonał grzech i moc śmierci. On unieważnił grzech i śmierć. I dostęp do drzewa życia nam przywrócił. A więc wszystko to, co w Adamie zostało utracone, całe przeznaczenie nasze, teraz ono jest odzyskane i spełnione w Chrystusie. I to jest odzyskany raj wspanialszy niż tamten raj utracony. Ale właśnie musimy jeść z tego drzewa. To jest przygotowanie, nabrać sił, nabrać mądrości, nabrać Bożego charakteru. Dlatego też i w przedostatnim rozdziale i w ostatnim rozdziale Apokalipsy napotykamy to drzewo życia, że ono będzie w nowych niebiosach i w nowej ziemi, że będzie nieustannie owocować, a odkupieni będą swobodnie z niego korzystać. A więc słuchać Bożego głosu to jedno, a potem mieć siły do wykonania tego, co usłyszymy, to drugie. I właśnie to drzewo tak symbolicznie ukazuje nam pełnię wiecznego życia w Chrystusie już teraz. Otrzymaliśmy to i później, gdy odziedziczymy już to wszystko, co Bóg nam, wiernym ludziom Chrystusowi obiecał. Teraz przejdziemy do zboru drugiego, do Smyrny. Drugi rozdział, 8 wiersz i niżej. I to zdanie ostatnie z tego fragmentu. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. A co mówi teraz? Zwycięzcy, śmierć druga nie wyrządzi szkody. Takie krótkie zdanie, a jakże znaczące, bo wiemy, że wyrażenie, pojęcie śmierć druga się pojawia w Apokalipsie tylko w kilku miejscach, ale ono jest bardzo znaczące. Bo tutaj chodzi o zdeterminowanie losu człowieka, czy będzie z Chrystusem, czy będzie bez Chrystusa spędzał wieczność. I zwycięzca tu otrzymuje zapewnienie, że ta druga śmierć jemu nie wyrządzi żadnej szkody, nie dozna żadnej szkody, a więc nie będzie mu zagrażać bezpowrotne oddzielenie od Boga. Ten tragiczny los spotka bezbożnych, spotka ich po sądzie ostatecznym. Gdy będzie jasne przedstawienie sytuacji i jasna świadomość sytuacji tych ludzi. Ta druga śmierć to jest jezioro ogniste, mówi nam Apokalipsa. I w tym jeziorze się znajdą i śmierć, i Hades, czyli kraina zmarłych, i szatan wraz ze swoimi aniołami. I to jest rzeczywistość przerażająca. Ta druga śmierć, stan braku Bożej obecności jest przerażający. Ale potęguje to przerażenie jeszcze stała obecność głównych lokatorów, szatana, jego demonów oraz innych grzeszników. Dlatego Pan Jezus tych ludzi potępionych w tym stanie w jeziorze ognistym określił jako przeklęci. I to dotyczy też i chrześcijan, uczniów Chrystusa, którzy wzgardzili Nim i wierzgnęli swoim kopytem. A więc wszyscy odkupieni przez Jezusa, którzy byli Mu wierni do końca swych dni na ziemi, oni mają gwarancję uratowania od tragicznego końca. A to jest zwieńczone, mówi nam wiersz 10 rozdziału 2 Apokalipsy, że zostaniemy uhonorowani koroną, wieńcem życia. Teraz spojrzymy na zbór trzeci, Pergamon. Drugi rozdział, 12 wiersz i niżej. Zwycięzcy da mannę ukryto i biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna poza tym, który je otrzymuje. Pamiętamy, że w Starym Testamencie była manna, że Bóg swemu ludowi podczas wędrówki przez pustynię dostarczał manny, pożywienie, i ją określano, powiedzmy, w Księdze Wyjścia, w psalmie, jako chleb z nieba. I omer tej pustynnej wanny był zachowany w złotej urnie w przybytku. Też o tym mówi nam Księga Wyjścia, a też list do Hebrajczyków. I właśnie tę mannę ukrytą w tej złotej urnie w przybytku, schowaną już nie do jedzenia, ale jako na pamiątkę wieczną, możemy uznać za tę mannę ukrytą z Apokalipsy, do której nawiązuje właśnie ten tekst, 17 werset rozdziału 2. Jest to symbol, a zarazem i obietnica prawdziwego chleba życia, który się miał zjawić w przyszłości, oczywiście dla Izraelitów w przyszłości, dla nas już jest w przeszłości. I ta obietnica się spełniła w Chrystusie. Mówił: ja jestem chlebem życia, ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. I Chrystus, gdy zmartwychwstał, to wstąpił do niebiańskiej świątyni i jest dla nas dzisiaj niewidoczny. Jak tamta manna z pustyni, w złotej urnie, była niewidoczna dla oczu Izraelitów, a właściwie dla oczu arcykapłana, tak i on jest dzisiaj manną ukrytą. My go przeżywamy, doświadczamy, widzimy, ale duchowo. On nas żywi, podtrzymuje w naszej pielgrzymce do miasta niebiańskiego, jest naszym życiem, mamy pewność, że nasze życie jest w nim ukryte. Ukryte jest z Chrystusem w Bogu, mówili do Kolosan. Ale mimo to on jest niewidoczny, aż przyjdzie w sposób, że go ujrzy wszelkie oko i wszelkie ciało. Oprócz tej manny ukrytej, zwycięzca też otrzyma i biały kamyk. Cóż to znaczy? I w tamtym świecie starożytnym używano do losowania kamyków. I kamyk biały oznaczał tak, kamyk czarny oznaczał odrzucenie i wykluczenie. Na przykład, gdy chciano przyjąć kogoś do jakiegoś klubu elitarnego. I podczas ceremonii losowania na tych kulkach czarnych i białych były wypisane imiona kandydatów. I teraz kto chciał kogoś, to wtedy wrzucał do urny jedną z tych kulek. I jeśli był biały kamyk, to też i imię na tym białym kamyku oznaczało, że ktoś został przyjęty do klubu. Tutaj oznacza, że nas Pan przyjmuje i że zajmujemy właściwe miejsce w gronie odkupionych, w ciele Chrystusa, w oblubienicy. To nowe imię na białym kamyku może być uważane za tajemne boskie imię. Dlatego, że w innych miejscach Apokalipsy znajdujemy takie przykłady. To będzie 3 rozdział, 12 wiersz. Wypisze imię swego Boga i swoje własne nowe imię na zwycięzcy. A więc to wypisywanie jest rozszerzone, że zwycięzca będzie oznaczony również i imieniem Boga, mimo że będzie miał również i własne imię. Albo 14 rozdział Apokalipsy mówi, że tych 144 tysiące będą mieć imię Baranka i jego Ojca zapisane na czołach. Albo rozdział 22 Apokalipsy mówi, że imię Pana się znajdzie na czołach jego sług w nowym niebie i nowej ziemi. I tak oznaczeni ludzie imieniem Boga są określani jako szczególnie cenni i pożądani przez Boga w Jego towarzystwie, w Jego gronie, tam, gdzie On jest. Jednak w tym miejscu, które czytamy, o tym zwycięzcy, który na kamyku będzie miał wpisane nowe imię i nikt go nie zna prócz niego, oznacza nie imię Boga, lecz imię nadane przez Boga każdemu zwycięzcy. Opisany w ten sposób biały kamyk stanowi nie tylko znak Bożej aprobaty i przyjęcia, ale też jest wyrazem, że Bóg nie traktuje rzesz odkupionych jako tłumu. A więc każdy z nas jest szczególnie wyróżniony, zauważony i jest istotny. Ja nieraz w moich kazaniach mówiłem o piachu. I my przerzucamy piach, bierzemy go łopatą, czy też gdy podjeżdża jakaś koparka i podnosi i chodzi o tony. Dla Boga jest ważne każde ziarenko i tu właśnie widać, że imię znane jest tylko otrzymującemu. I to wskazuje na wyjątkowość każdego z nas przed Bogiem i osobistą relację każdego zwycięzcy z Nim. Już tutaj jest ta relacja. Owca słyszy głos i idzie za pasterzem i zna, jest komunikacja i tam to będzie już publicznie wyrażone. Ta osobista więź z każdym oddzielnie, każdy jest ważny, każdy jest istotny. Jakby się tutaj spełniły obietnice, które są na przykład w Księdze Izajasza 62-65. I nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Piękny werset, prawda? Izajasz 62:2, potem jeszcze 65 rozdział, 3 rozdział. Spójrzmy do konspektu, bo konspekt już nam towarzyszy w tym rozważaniu. Dobry pasterz zna po imieniu owce, po imieniu zauważmy. Owca znów zna jego głos i tak jest piękna, osobista komunikacja. I właśnie przez akt nowego stworzenia w Chrystusie Każdy otrzymuje nowe imię. Każdy ma osobistą więź z Bogiem. Nie będzie dwóch takich samych imion. A więc to oznacza, że obraz Boga, na jaki jest każdy z nas stworzony, ten obraz będzie odbity we wnętrzu każdego z nas. Jest to obraz wyjątkowy i niepowtarzalny. Dlatego też mówiliśmy kiedyś, wcześniej, że każdy z nas swoją osobowość zachowa i będzie miał, oczywiście rozwiniętą już w pełni i do pełni, tam w wieczności. Spójrzmy na czwarty zbór, na Tiatyrę. Też drugi rozdział, ale 18 werset i niżej. I cóż zwycięzca tutaj otrzymuje? A więc zwycięzcy i temu, kto zachowuje moje uczynki aż do końca, trzymajmy się życia. Aż do końca trzymajmy się życia. Dam władzę nad narodami i będzie pasł je rózgą żelazną, jak naczynia gliniane będą kruszone. Więc zawsze nas tak rajcuje sprawa władzy. Władzy, trony to władze. Ja mówię stop, stop. Nie tak myślmy. Odpowiedzialność. Tu jest element istotny wszelkiej władzy. Czy w domu, czy w społeczeństwie, w zborze, wszędzie. Odpowiedzialność. To jest nasza udręka. Odpowiedzialność za każdą duszę, każdą osobę, za cały zbór. A więc tam będziemy z Chrystusem mieć odpowiedzialność. I stąd zwycięzca, który do końca pełnił te uczynki chrystusowe, a pamiętamy, że Bóg, mówi nam Efezjan, drugi rozdział, już wcześniej przygotował uczynki, które mamy w nie wstępować. A więc trzeba wiernie wykonać Bożą wolę i te uczynki aż do końca, który się tak trzymał mocno Pana, aż przyjdzie, a Pan mówi, co macie, trzymajcie, dopóki nie przyjdę, wiersz 25 tego rozdziału, który omawiamy w tej chwili. I stąd zwycięzca ma obietnicę uczestniczenia z Chrystusem w Jego powszechnym panowaniu. I to właśnie wynika z wyjaśnienia, taką władzę i ja otrzymałem od mego Ojca. Ale pamiętajmy, jest to władza odpowiedzialności za to, co Bóg stworzył, za Boże stworzenie. I podstawą tej obietnicy może być też pewne stwierdzenie prorocze z psalmu drugiego. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz je jak naczynia gliniane. I tu nie chodzi o zniszczenie, nie. Pamiętamy tę przypowieść, tę historię, którą Pan Jezus opowiedział, że ktoś się o niego roztrzaska albo też którego on zmiażdży. Więc tu chodzi o nasze przekształcanie się, tu chodzi o nasze nowe narodzenie, tu chodzi o umieranie z Chrystusem. A więc to i berło żelazne, i roztłuczone naczynie gliniane znaczy przemianę naszego życia, by stare umarło, a nowe ożyło. I w tym duchu chcemy patrzeć na te teksty. I właśnie przez zjednoczenie z Panem moc odkupionych jest utożsamiona, jest taka sama, jak moc odkupiciela. Współdziedziczenie, współpanowanie, bo to jest oblubienica i oblubieniec, oblubieniec i oblubienica. Jego chwała staje się ich chwałą, naszą chwałą. Jego władanie ich władaniem, naszym władaniem. Dlatego też Paweł powiada, pamiętamy, 2 Tymoteusza, drugi rozdział, jeśli z nim wytrwamy, ja dodam, jeśli się będziemy trzymać do końca, z Nim też królować będziemy. Albo Koryntian, pierwszy list, 6 rozdział. Czy nie wiecie, że aniołów będziemy sądzić? I stąd właśnie jest zachęta, podobnie jak i w zborze w Laodycei będzie, że zasiądą z Jezusem na Jego tronie. A więc jest to jeden z wielkich tematów Księgi Apokalipsy. Absolutna władza Jezusa oraz Jego suwerenne władanie nad całym stworzeniem. 12 rozdział, 19 rozdział o tym mówią. I ci, którzy do Niego należą, staną się z Nim jedno. W Jego suwerennym panowaniu będą współuczestniczyć w tym panowaniu, w tej odpowiedzialności, jak podkreślam. Zbór 5, Sardes. To już będzie rozdział 3 i pierwsze 6 wersetów. Ten zwycięzca zostanie ubrany, a właściwie ubierze się w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z Księgi Życia. I wyznam jego imię przed moim Ojcem i jego aniołami. Więc białe szaty tutaj symbolizują świętość, czystość i nieskazitelność, tożsamą ze świętością Jezusa. I ten temat czystości, świętości się przewija tyle razy w listach apostolskich i szczególnie u apostoła Piotra. Ale w tym zborze, jak się okazuje, czytamy, tylko kilka osób nie splamiło swoich szat. Pamiętamy z ostatniego rozdziału Apokalipsy o praniu swoich szat. One muszą być wyprane we krwi baranka. A więc ta czystość jest bardzo ważną rzeczą, bo będą się przechadzać z Jezusem. I nie mogą to być brudne szaty. To muszą być godne szaty, czyste. I to w wielkim tłumie odkupionych będą w białych szatach i nagle odwrotnie kilka osób będzie miało niewyprane szaty, brudne szaty. Wiem, jaki to będzie kontrast. Oczywiście to się nie zdarzy, bo tam nic nieczystego nie wejdzie. Ale chodzi mi o zintensyfikowanie tej myśli, że musimy zadbać już tutaj o czystość naszego wewnętrznego życia, naszych intencji, naszych serc. Też Księga Życia symbolizuje imiona ludzi odkupionych krwią baranka, że one są znane Panu, że oni są Mu bliscy, to mówiliśmy wcześniej. Ta księga jest wspomniana w Apokalipsie w rozdziale 13, 17, 20, 21, w wielu miejscach w tych rozdziałach. I też nawiązuje do tego, co Paweł, upominając Ewodię i Syntychę, pamiętamy list do Filipian, i one, gdy się spierały między sobą te dwie pracownice, współpracownice Chrystusa, to właśnie on tam mówi, że imiona są zapisane w Księdze Życia. Więc to jest bardzo ważne, aby na to uwagę zwracać, bo kiedyś 70, gdy wrócili z misji i się cieszyli, że demony są im podległe, jakby zapomnieli, że będą mówić: Panie, myśmy w Twoim imieniu i demony wypędzali, on powie: nie znam was, którzy czynicie nieprawość. A więc trzeba myśleć o tym, że to nasze imię jest zapisane w Księdze Życia i się liczyć na ziemi w relacjach między sobą wzajemnych z tą rzeczywistością. Nie z tego się cieszcie, że duchy wam są podległe, ale się z tego raczej cieszcie, że wasze imiona są w niebie zapisane. Bo też list do Hebrajczyków mówi o zgromadzeniu pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. No i też obraz wymazania imienia oznacza ostrzeżenie, że można się nie znaleźć w gronie tych, którzy otrzymali wieczne życie, gdy się uparcie, podkreślam, uparcie trwa w grzechu i odrzuca Jezusa. Po prostu ten zapis w tym miejscu, gdy chodzi o zwycięzcę, chce niejako podkreślić fakt, że należy poważnie, dodam arcypoważnie, traktować swoją przynależność dzisiaj do Jezusa. Też oczywiście nie trzeba sądzić, że tam ciągle będzie trwało zapisywanie, usuwanie imion i odtwarzanie tych imion usuniętych. Nie. Nasze bezpieczeństwo jest zagwarantowane przez to, że dobry pasterz mówi o owcach: ja im daję życie wieczne i nie giną na wieki i nikt ich nie wydrze z mojej ręki. Więc Jezus nam gwarantuje, że On nas nigdy nie wyrzuci, nie opuści i nie pozwoli nas wyrwać z Jego ręki. Bo przed założeniem świata nas już powołał. Efezjan, pierwszy rozdział. Mamy nasze dziedzictwo w niebie zachowane jako nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział. A więc od nas zależy, byśmy się trzymali konsekwentnie Jezusa, a On nam pomaga się trzymać. Dlatego też i obietnica następna w tym fragmencie nam mówi, że Jezus wyzna nasze imię, imię zwycięzcy przed Ojcem, wyzna przed aniołami. I to jest powtórzenie obietnicy, która w Ewangeliach się pojawia. Że ci, którzy nieugięcie wyznają Jezusa przed ludźmi, którzy się nie zapierają Ewangelii, są gotowi raczej znosić prześladowania w Jego imię, to właśnie ci ludzie tutaj będą mieli honor, usłyszenia, wyznawania ich imienia, tego nowego imienia w Księdze Życia zapisanego przed Ojcem i aniołami. No i zbór szósty, zbór Filadelfia. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga i na zewnątrz już nie wyjdzie. Napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Filar. Filar w świątyni. Filar w katedrze. To jest symbol stabilności i trwałości. To jest taki istotny element całej konstrukcji. Podobne znaczenie będzie miał i zwycięzca w tym niebiańskim sanktuarium Boga, które on buduje. I właśnie ta pozycja zwycięzcy oznacza, że nasz charakter nie może być skażony małowartościowymi zabiegami o zaszczyty i pozycje w ziemskim wymiarze. Pokora tu jest potrzebna. Nie dążenie do zaszczytów i pozycji i zbierania pochwał. Jeśli nas tutaj chwalą, to w niebie niestety, ale na filar się nadawać nie będziemy. Oczywiście ludzie mogą chwalić, tylko zależy, co z tym my robimy. A więc być filarem to znaczy nigdy nie wyjść z tej świątyni. Nie znaleźć się na zewnątrz. Psalmista już się z tego cieszy, pamiętamy. I zamieszkam w domu Pana na wieki. Pamiętamy, w jakim to jest miejscu? Oczywiście, Psalm 23, wiersz 6. I tę świątynię tworzą ludzie, których apostoł Piotr określił jako żywe kamienie, które się budują w dom duchowy. Albo Paweł mówi, jest to budowa, która mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I tak właśnie powiązani z sobą i z Chrystusem ludzie odkupieni będą w wieczności stanowić mieszkanie Boże w duchu i nieustannie będą służyć przed tronem Boga w Jego świątyni. To są nawiązania do cytatów z Efezjan, a też i z Apokalipsy rozdziału 7, ale to w skrypcie sobie zobaczymy już w szczegółach. Pamiętamy, że Jakuba, Piotra i Jana uważano za filary Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwość ich nauczania i mądrego przywództwa predestynowała ich do tego. Uwiarygodniała ich tak, że uważano ich za filary Kościoła. Więc nie stanowiska, nie tytuły, lecz to, kim jesteśmy i co zdziałaliśmy dla Chrystusa i w Chrystusie, sprawia nasz autorytet, daje nam autorytet. I Paweł tę metaforę rozszerzył, nazywając, pamiętamy 1 Tymoteusza, rozdział 3, Kościół Boga, żywym filarem i podwaliną prawdy. To jest ważny fragment, ważne miejsce, że Kościół Boga jest na ziemi już tym żywym filarem i podwaliną prawdy. A więc każdy z nas, dzisiaj tworzący Kościół Chrystusa, z pokolenia na pokolenie się włącza w tę świątynię Boga i to jako filar, filar, który nigdy nie wyjdzie na zewnątrz z tej świątyni. Też tam jest napisane, że zwycięzca będzie oznaczony wypisanym na nim imieniem i to imieniem o trojakim znaczeniu. To musimy teraz też podkreślić. A więc będzie to imię Boga, nazwa miasta, a też imię samego Pana. Więc imię Boga, co to oznacza? To oznacza Bożą własność i Bożą ochronę. Już kiedyś lud izraelski słyszał, tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. I Apokalipsa dwa razy zauważa, że członkowie zgromadzenia odkupionych są oznaczani imieniem Boga. 14 rozdział, 22. I po drugie, to będzie nazwa miasta Boga, Nowego Jeruzalem, a więc potwierdzenie prawdziwego obywatelstwa zwycięzcy. Na ziemi się uważał on za obcego, za pielgrzyma, za tego, który mieszka w namiocie i dopiero podróżuje do miasta trwałego. List do Hebrajczyków do tego nawiązuje, szczególnie 11 rozdział, potem 13 rozdział. I ten właśnie podróżny dobrze wiedział, na ziemi przebywając w tym namiocie, że jego obywatelstwo jest nie tu, lecz w niebiesiech, gdzie go oczekuje Zbawiciel. Wiedział, że Jeruzalem, który jest w górze, jest wolny i jest naszą matką, jak mówi Paweł w liście do Galatów, 4 rozdział. Nie miał w ogóle wątpliwości tu na ziemi, komu przede wszystkim jest winien swoją lojalność. Wiedział, że gdy lud Boży ostatecznie przyjdzie do domu, to wejdzie do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, Hebrajczyków 12 rozdział. I właśnie Jan w tym swoim kulminacyjnym widzeniu, rozdział 21 Apokalipsy, ogląda stąpienie z nieba od Boga nowego Jeruzalem. Tych wszystkich pielgrzymów, którzy do domu dotarli i teraz razem wstępują w dół jako ludzie tworzący to miasto o trwałych fundamentach. A to oznacza pełną harmonię i nieba, i ziemi. I właśnie wtedy ten Boży plan, plan stworzenia zostanie doprowadzony do pełni w postaci ustanowienia nowego nieba, nowej ziemi, w której zbawieni radośnie zamieszkują razem ze Stwórcą, oczywiście i też ze sobą nawzajem. No i jeszcze po trzecie, to będzie imię samego Pana. Imię tego, który zwycięzcę odkupił swoją drogocenną krwią i jest jego Panem. Zwycięzca ten z radością należy do Niego, na wieki jest bezpieczny w Jego miłości i łasce. No i zbór ostatni, Laodycea, rozdział 3, 14 wiersz i niżej. Zwycięzcy pozwolę usiąść ze mną na moim tronie, podobnie jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. A więc podobieństwo do Jezusa. Pamiętamy, gdy Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana, że mamy miłować tak swoich bliźnich, swoich braci, jak On nas umiłował. A On nas miłował nie tak, że jak siebie samego, że dał swe życie za nas. I właśnie taka postawa, dać więcej niż się od nas wymaga, sprawia, że możemy razem z Nim w tym zjednoczeniu usiąść na tronie, bo On zwyciężył siebie samego i objął panowanie, objął tę odpowiedzialność. Jest to rzeczywistość już teraźniejsza, bo Jezus już jest na tronie. On siedzi na tronie po prawicy Ojca w okręgach niebiańskich i się wstawia za nami, oręduje za nami. On teraz buduje swój Kościół. I wszystko to, co było udziałem naszej ludzkiej natury, Jezus wziął na siebie i to wszystko uszlachetnił, uwielbił, i to wszystko w swoim odkupieniu wyniósł aż tam do niebios i czeka na nas. Dlatego Paweł mówi, jako odkrycie, że razem z Nim wzbudził nas i razem z Nim posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Efezjan 1 rozdział, 2 rozdział. Albo w innym miejscu Kolosan, że nasze życie jest ukryte z Chrystusem. Więc ta tożsamość przeżywania z Chrystusem tu na ziemi sprawi też, że i tam w panowaniu będziemy tożsami z Nim. I intronizacja Jezusa jest również i intronizacją odkupionych, bo oni są cały czas w jedności z Nim. Jego uwielbienie jest również i naszym uwielbieniem. I ta obietnica zasiadania na tronie razem z Chrystusem ma przyszły wymiar naszej obecnej rzeczywistości. Bo nasze zbawienie się już dokonało w Chrystusie, ale jeszcze nie jest całkowicie spełnione. Żyjemy, ja chyba mam nadzieję, że wiemy o tym, w tak zwanym międzyczasie, że już się stało w sensie duchowym i jeszcze się nie spełniło w sensie tym dokonania. A więc jestem pielgrzymem na upadłym świecie, ale zmierzam do miasta niebiańskiego, gdzie już mam swoje miejsce, gdzie już jestem właściwie posadzony, ale jeszcze to się musi zrealizować. Dlatego też mój wzrok jest utkwiony w chwale, która ma się objawić. Jestem pewny, mówiąc za Pawłem, że jeśli z nim wytrwam, z nim też będę królował. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Dlatego też i chciałbym doświadczyć, że i w moim przypadku się wypełni ta modlitwa Jezusa, aby ci, których Ojciec mi dał, których Ojcze mi dałeś, by byli ze mną i oglądali moją chwałę. No i na koniec, nareszcie w domu Ojca. Zobaczyłem nowe niebo, nową ziemię. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, nie ma już morza. Zobaczyłem miasto święte, nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga. Przygotowany jak panna młoda, przystrojona dla swego męża, usłyszałem donośny głos od tronu, jakby mówił: oto miejsce przebywania Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a On, ich Bóg, będzie Bogiem z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu, śmierci już nie będzie, ani żałoby, krzyku, bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A ten, który siedzi na tronie, powiedział: oto wszystko czynię nowe. I mówi: zapisz to, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródły wody życia. Zwycięzca to wszystko odziedziczy. Tu właśnie jest ten werset. I będę dla niego Bogiem, a on będzie moim synem. Ale jeszcze niestety werset jest następny, ósmy. A dla tchórzów, dla niewiernych, dla obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców udział w jeziorze gorącym ogniem i siarką to jest śmierć druga. I tu właśnie po raz ostatni w Biblii występuje słowo, wyraz zwycięzca. Pierwszy raz mamy go w powiązaniu z Abramem. Jeszcze nie był Abrahamem, tylko był Abramem. I to jest Księga Rodzaju, 14 rozdział. Gdy Abram musiał uratować swego bratanka Lota z niewoli. Gdy swoich 318 ludzi, a w końcu on nie był żołnierzem, nie miał żołnierzy, to byli rolnicy przecież, pasterze. I musiał ich uwolnić. I to czytajmy sobie 14 rozdział i ten od wiersza 14 i niżej. I gdy wracał po zwycięstwie, tu właśnie jest ten wyraz, zwycięstwo. Wtedy Melchisedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino i był kapłanem Boga Najwyższego. I właśnie błogosławił Abrama, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Znamy tę historię bardzo dobrze i znamy też to, o czym ona mówi w znaczeniu duchowym. I tam właśnie po raz pierwszy występuje wyraz zwycięstwo. Ojciec wiary, nie żołnierz, odniósł militarne zwycięstwo. Jest dla nas przykładem, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Pierwszy raz w Nowym Testamencie to mamy wyraz zwycięstwo w związku z działalnością Pana Jezusa. Mateusz 12 rozdział, wiersz 17, ale trzeba było cały kontekst wcześniejszy i późniejszy tutaj uwzględnić. I tam właśnie jest mowa o spełnieniu się w działaniach Pana Jezusa zapowiedzi Izajasza o słudze Pana, że nie będzie się spierał, krzyczał, że na nim będzie spoczywał duch Pana, aż doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwość, a w jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. No a tutaj, gdzie mamy ten wyraz zwycięstwa w Apokalipsie, to już jest ostatnie przywołanie tego słowa, które rzadko występuje w znaczeniu zwycięzca w Biblii. I to jest zwieńczenie losów ludzkości. Jedni będą uczestniczyć w zwycięstwie Jezusa jako zwycięzcy z Nim. Powtórzę to. Jedni będą uczestniczyć w zwycięstwie Jezusa jako zwycięzcy z Nim. A drudzy będą cierpieć swój los bez Jezusa. A więc narciarz, wodny narciarz pędzi, trzyma się holu, jest z łodzią zintegrowany, postępuje według zasad sztuki, jest ostrożny, unika rzeczy niedozwolonych i sobie zdaje sprawę z radości tego biegu, ale również i z odpowiedzialności. Dlatego się w nim toczy zmaganie, napięcie pomiędzy starym życiem i nowym życiem. I cały czas to zmaganie jest walką. Paweł nazywa to bojem agonalnym, że w nas się toczy taki bój. Też narciarz zauważa, że obok niego są inni narciarze, biegacze, zapaśnicy, że tworzą jeden zespół, jedno ciało, a to go do czegoś obliguje. Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Pamiętamy, 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 11 wiersz, a teraz 12. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Zatem, kochani, gdy będziemy już na mecie w domu Ojca, zwycięzca otrzyma pozwolenie spożywania z drzewa życia. Zwycięzca dzięki temu ma ten przywilej, że druga śmierć mu żadnej szkody nie wyrządzi. Na sądzie ostatecznym on jest spokojny. Zwycięzca otrzyma dostęp do manny ukrytej, Bożego wzmocnienia, a też otrzyma biały kamyk Bożej aprobaty. Zwycięzca na tronie z Jezusem usiądzie i będzie z Nim panował, będzie z Nim spełniał wszystko to, co Bóg przewidział dla nas na całą wieczność. Zwycięzca w całym tłumie będzie chodził ubrany w białe szaty niewinności, a jego imię na wieki pozostanie w Księdze Życia. Zwycięzca też będzie tak stabilny jak filar w świątyni, ale jest to świątynia Boga. I to, co się dzieje na zewnątrz, tam, gdzie jest druga śmierć, jezioro ogniste, już mu nie zagrozi. Tutaj cały czas nam zagraża. Tam już mu nie zagrozi, iż wreszcie my zbudowani na Chrystusie, osadzeni na kamieniu węgielnym i trzymając się aż do końca Jego, może dzisiaj nam zagraża to wszystko, tam już nam to nie zagrozi. Ale mam nadzieję, że nikomu z nas nie zagrozi tu na ziemi i tam dojdziemy jako zwycięzcy. I ostatnie, zwycięzca to wszystko, co Bóg przygotował, co będzie w nowym niebie i na nowej ziemi, odziedziczy. To nam się należy, jeśli trzymamy się Chrystusa, jesteśmy wierni Jemu, jak oblubienica swemu oblubieńcowi. I będzie nazwany Synem Najwyższego. I cały ten cykl, człowiek, niebo, piekło, zakończę takimi słowami, jednym zdaniem apostoła Pawła, Filipian, 1 rozdział, 6 wiersz. Kochani, jestem pewny, że ten, kto rozpoczął w nas dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Tak, dziękujemy Ci za to, że rozpocząłeś, na ziemię wstąpiłeś. Wszystko wykonałeś, powiedziałeś, wykonało się. Ogarnąłeś całe niebiosa, wszystko ogarnąłeś i podziemia, wszystko ogarnąłeś i ogarniasz po dzień dzisiejszy. I dajesz nam tym udział i dajesz nam w tym dziedzictwo. I Panie, dopomóż nam Ciebie się uchwycić, Ciebie się trzymać i do domu Ojca dotrzeć. W imieniu Jezusa i w mocy Ducha Świętego. Amen.